Witajcie, możemy usiąść. Ja nazywam się Ania Wierczak. Przez wiele lat byłam we wspólnocie wtorkowej. Tam poznałam mojego wspaniałego męża, który też tutaj jest, Maćka. I teraz jesteśmy we wspólnocie małżeńskiej. Nie da się ukryć, że spodziewam się dziecka. I jestem już w terminie porodu, ale rzeczywiście chyba dzisiaj nie będę rodzić. Więc mam zamiar powiedzieć Wam parę słów. Z racji tego właśnie, że jestem w ciąży, pozwolicie, że będę siedzieć. I też chciałam przeprosić za ewentualny mój głos i katar, ale jestem trochę przeziemiona, więc proszę o wyrozumiałość. Dzięki. Z tego co wiem, mówiliśmy już, mówiliście, słuchaliśmy o tym wczoraj i dzisiaj o sieci. Najpierw o tym, że jeżeli chcemy kogoś przyprowadzić do Jezusa, to ważna jest modlitwa i od tego zaczynamy. I nieustannie modlimy się za tę osobę. Następnie dajemy jej świadectwo miłości Bożej poprzez naszą służbę. I ta osoba może doświadczyć miłości poprzez tę miłość ludzką od nas. Potem przychodzi czas na świadectwo i na nasze głoszenie Jezusa. Słyszeliśmy teraz, jak to świadectwo ma wyglądać. No i właśnie w takiej osobie, która jakby doświadczyła czegoś od nas, jest też poruszana wewnętrznie przez Ducha Świętego, bo każda modlitwa ma moc, mogą rodzić się różne wątpliwości, pytania. Może mogą dochodzić do głosu te wszystkie jakieś nieporozumienia, czy to jakieś sprzeciwy. I ta osoba również otwiera się przed nami i właśnie wypowiada te wszystkie żale i wątpliwości. I dlatego właśnie przychodzi kolejny etap w naszej sieci. I jest to bardzo ważny, a jednocześnie też trudny etap objaśniania. I właśnie tematem naszego tego spotkania będzie to, jak objaśniać swoją wiarę. Nie jestem tutaj żadnym ekspertem w tej dziedzinie, ale postaram się jakoś podjąć po prostu ten temat tak, jak sama go rozumiem. I tak jak w dzieleniu przedmiotem jest Jezus, gdy się dzielimy, to On jest jakby w centrum, tak na tym etapie objaśniania przedmiotem są te trudności brata i siostry w jego relacji z Bogiem, w relacji z Kościołem. No i najpierw zobaczmy, jakie mogą być te główne przestrzenie wątpliwości. Ja sobie to podzieliłam na takie wątpliwości dotyczące samej osoby Pana Boga, wątpliwości dotyczące Kościoła i wątpliwości dotyczące takich kwestii egzystencjalnych. Wypisałam kilka przykładów. Ta lista na pewno jest większa i więc to są tylko przykłady. Osoby Boga to na przykład Bóg mnie wciąż karze, zapomniał o mnie. To, że Jezus był tylko człowiekiem. Bóg się nami nie interesuje, stworzył świat i go porzucił. Sama wątpliwość dotycząca istnienia Pana Boga. To, że Bóg nie jest wszechmogący, że siły się równoważą, dobro i zło walczy ze sobą. Błędy dotyczące postrzegania Jezusa. Jezus miał dzieci z Marią Magdaleną, a w młodości, to słyszałam ostatnio, a w młodości zdobywał mądrość w Indiach. Jezus był schizofrenikiem, to ostatnio gdzieś było w internecie. Także fałszywe obrazy Pana Boga. To, że Bóg jest, że Bóg się obraża, że zapomniał o mnie, że innym błogosławi, a mi nie. Jeśli chodzi o wątpliwości dotyczące Kościoła, to takie hasła i slogany. Księży interesuje tylko kasa, księża to pedofile, kobieciarze i kryptohomoseksualiści. Idą do seminarium, bo w normalnym życiu nie mogą się odnaleźć, żeby mieć ciepłą posadkę na plebanii. Księża są pazerni na pieniądze. Ksiądz na wiosce to pan i władca, trzęsie okolicą. No i właśnie wątpliwości te dotyczące kwestii egzystencjalnych, czyli wszelkie pytania, które również nas dotyczą przecież. Dlaczego jest tyle cierpienia? Czemu śmierć dotyka moich bliskich? Czemu dotknęła mnie choroba? Pytania o wojny, kataklizmy. A druga dziedzina to kwestia jakby mentalności tego świata i tego, że trzeba się w życiu ustawić, i taka promowana postawa hedonistyczna, wygodnictwa, tego, żeby mieć pieniądze na wszystkie potrzeby i zachcianki, mieć super telefon, fajny samochód, fajnie się ubierać. Jakby taka postawa, że jesteś tym, co masz. Czyli właściwie postawa bogacza z Ewangelii, jedz, pij i używaj. No i to są, wydaje mi się, takie główne przestrzenie tych wątpliwości, które mogą się rodzić w tej naszej osobie, którą chcemy zewangelizować, ale nie boimy się też przyznać, że to są wątpliwości, które również nas dotyczą. I po co właściwie jest ten temat objaśniania i czemu mamy stawiać czoła tym wątpliwościom? Po co? Dlaczego? Ponieważ to może być taka duża przeszkoda i coś, co może blokować daną osobę w pójściu dalej za Jezusem. Dlatego należy to wyjaśnić. Tutaj przykład też znajdujemy w Ewangelii, kiedy sam Jezus, przyłączając się do uczniów idących do Emaus, zapytał się, cóż to za rozmowy prowadzicie w drodze, i pozwolił jakby im wylać te wszystkie żale. I dopiero później zaczął wyjaśniać im Pisma. Więc dlatego jakby jest potrzebne wyjaśnienie. A dlaczego na tym etapie? Myślę, że dlatego, że już jakby powstała jakaś nić zaufania między tobą a tą osobą. Że ty jakby otworzyłeś się już bardzo przed tą osobą, dlatego że modlisz się za nią, ona jest ważna dla ciebie, służysz jej z miłością i jeszcze teraz podzieliłeś się swoim życiem, tym, co jest dla ciebie bardzo ważne i co przeżyłeś. Czyli stajesz w takiej postawie szczerości. I szczerość rodzi szczerość. I ta osoba właśnie dzieli się i ma szansę podzielić się autentycznie tym, co ją nurtuje. Dlatego to właśnie na tym etapie te wątpliwości dobrze wyjaśniać. I też chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie obawia się naszych wątpliwości i pytań. I co więcej, chce, żebyśmy te pytania zadawali i pokornie szukali odpowiedzi. Mówi w Księdze Izajasza: chodźcie i spór ze mną wiedzcie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. No i więc skoro Pan Bóg nas do tego zachęca, my również nie bójmy się zadawać tych pytań i nie bójmy się też słuchać takich pytań ze strony naszych braci i chcielibyśmy po prostu stawiać im czoła. Myślę, że każde pytanie, czy krytyka, czy nawet po prostu wylanie jakiegoś, te pytania czy zarzuty mogą być pełne takich negatywnych uczuć i emocji, mogą być wyrażane z żalem, z gniewem, ze złością. Ale to nie jest jakiś problem. Według mnie najgorsza jest taka obojętność. W momencie, kiedy ktoś jest obojętny, to właściwie nie jest zainteresowany i nic go nie porusza wewnętrznie. I Pan Bóg też mówi, że bądź zimny albo gorący. ponieważ jesteś letni, to chce cię wyrzucić z mych ust. Czyli jakby to, że ktoś zadaje pytania i oskarża, to znaczy, że być może szuka bardzo i bardzo mu na czymś zależy. I też jakby podchodźmy z takim spokojem do tego, że ktoś jakoś bardzo ekspresyjnie, czy właśnie z gniewem, ze złością wylewa przed nami swoje żale. Przepraszam. Zanim jeszcze przejdziemy do sedna, chciałam powiedzieć na marginesie, że myślę, że jak się tak zastanawiam nad tym tematem, że bardzo istotna jest intencja zadawania pytań. I też popatrzmy na Ewangelię, że Jezusowi bardzo dużo osób zadawało pytania, ale nie zawsze odpowiadał. Najpierw znalazłam kilka przykładów, w których odpowiadał. Jak na początku w Ewangelii świętego Jana przychodzą do niego uczniowie Jana Chrzciciela i pytają się: Panie, gdzie mieszkasz? I w tym pytaniu kryje się ich autentyczne poszukiwanie prawdy o tym, kim Jezus jest. Więc Jezus im odpowiada: chodźcie, a zobaczycie. I tak jakby zaczyna się ich wspólna droga. Dalej spotyka na drodze młodzieńca, który też szuka prawdy i pyta się, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. I Jezus widzi jakby jego serce, jego poszukiwanie i odpowiada, że zachowuj przykazania, wszystkiego tego dochowuje. No to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Też Jezus odpowiada. Podobnie jak uczniowie na widok niewidomego: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Lecz stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Czyli Jezus też jest tym pierwszym, który właśnie ewangelizując objaśnia i odpowiada na te wszystkie wątpliwości, które się rodzą w sercach tych poszukujących. Ale jeśli ktoś zadawał pytania nie dlatego, że szukał, tylko z ciekawości czy dla rozrywki, jak na przykład Herod podczas przesłuchania przed męką, to Jezus nie uczynił ani żadnego znaku, ani nic nie powiedział. Bo po prostu nie czyni się znaków na pokaz i to nie jest cyrk. Podobnie jak faryzeusze, kiedy na przykład pytali go: powiedz nam, jakim prawem to wszystko czynisz, kto dał ci władzę? To Jezus też mówi: dobrze, powiem wam, ale wy najpierw mi powiedzcie, od kogo pochodził chrzest Janowy. Bo też przejrzał ich zamysły, że im nie chodzi o to, żeby poznać po prostu prawdę, tylko chcieli go pochwycić na jakimś słowie. No i oni w swojej zatwardziałości serca nie udzielili mu odpowiedzi, więc on też powiedział: zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Zresztą Jezus był bardzo często atakowany przez faryzeuszy, ale zadawali mi właśnie te pytania, żeby go złapać i pochwycić na błędzie i móc to wykorzystać przeciwko niemu. I nawet gdyby usłyszeli odpowiedź Jezusa, to ona przeszłaby bez echa z powodu zatwardziałości ich serca. I tak sobie myślę, że obecnie też są osoby, które zadają pytania, ale tylko po to, żeby jakoś jątrzyć czy pochwycić na błędzie, oskarżać, a nie dlatego, że chcą poznać prawdę. Być może w mediach czy wśród niektórych bliskich. Też sądzę, że dużą, gigantyczną przeszkodą w poszukiwaniu prawdy jest pycha, bo ona jakby zupełnie nie pozwala nam pojąć ani miłosierdzia Bożego, ani otworzyć się na drugiego człowieka, ani też stanąć w prawdzie w taki sposób, że okej, ja się mogę mylić, może ta druga osoba ma rację. No i właśnie faryzeusze byli pełni takiej pychy. Ale to nie było tak, że Jezus po prostu nie rozmawiał z faryzeuszami, prawda? Byli tacy, wśród którym dawał odpowiedź. Przykładem uczonego w prawie, z którym Jezus się spotykał, jest Nikodem, z którym spotykał się w nocy i on zadawał mu pytania i Jezus odpowiadał. A on słuchał z zaciekawieniem. Podobnie poszedł do innego na ucztę i również Jezus przejrzał jego wątpliwości, bo on sobie pomyślał, gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, co to za jedna, która umywa mu nogi, że jest grzesznicą. I Jezus powiedział i wyjaśnił, dlaczego grzesznicy do Niego przychodzą. Czyli to nie jest tak, że Jezus przekreśla jakąś grupę społeczną i my też nie mamy nikogo przekreślać. To, że mój wujek ciągle, nie mój, ale że po prostu jest jakiś wujek, który ciągle przy wszystkich spotkaniach narzeka tylko na Kościół i żadne argumenty do Niego nie przemawiają, to wcale nie znaczy, że on jest skreślony. I nie mamy nigdy nikogo przekreślać. Chodzi mi tylko o to, żeby mieć też taką mądrość i roztropność, że nie każde pytanie zadane ma taką intencję poszukiwania prawdy. A ja sądzę, że ta intencja jest bardzo ważna i że w momencie, kiedy ktoś szuka autentycznie i szczerze, to znajdzie. I mamy takie przykłady osób, które wśród świętych, którzy szukali i znaleźli, jak święty Augustyn czy święta Edyta Stein. Zakładamy jednak, że ta nasza osoba, którą ewangelizujemy, ona autentycznie się dzieli naszymi wątpliwościami, że ta szczerość rodzi szczerość i że nie zadaje tych pytań, żeby po prostu właśnie nas jakoś wybić, tylko że to są jej prawdziwe wątpliwości. No i jaka powinna być nasza postawa w momencie, kiedy rozpoczynamy odpowiadanie na to pytanie i zaczynamy jakby objaśniać? Papież Paweł VI powiedział coś takiego. Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeśli już nawet słucha nauczycieli, to dlatego, że są oni równocześnie świadkami. Czyli to nie jest tak, że jest etap świadectwa, to jestem świadkiem, jest etap objaśniania, jestem nauczycielem. Raczej myślę, że na tym etapie objaśniania my również jesteśmy świadkami. Po prostu jesteśmy pielgrzymami w tej samej drodze, tylko może jakiś etap dalej i dlatego możemy, rozumiemy coś więcej i możemy się tym podzielić. Ale ważne, żeby właśnie pamiętać, że jesteśmy świadkami. A jeśli nawet nauczycielami, bo niektórzy w Kościele są powołani do tego, żeby być nauczycielami, to mają być również równocześnie świadkami, mówi papież. I tutaj w tej postawie bardzo ważny jest szacunek do drugiej osoby, miłość, pokora, taka otwartość, też wewnętrzna zgoda na to, że ktoś się może nie zgodzić ze mną, mieć inne zdanie. I na pewno nigdy nie można używać jakiejś przemocy słownej, nie obrażać, ty zawsze, ty nigdy, nic nie rozumiesz. Też nie kategoryzować. I też nie oceniać, nawet w sercu. Jednocześnie pamiętając i wiedząc, mając to swoje ugruntowane stanowisko w danej kwestii. I dalej papież Paweł VI mówi, że ten człowiek współczesny doznaje czegoś w rodzaju instynktownej odrazy wobec wszystkiego, co wydaje się być udawaniem, fasadowością lub kompromisem. W związku z tym ceni się wartość życia prawdziwie zgodnego z Ewangelią. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę postawę, to najistotniejsze jest to, żeby mieć postawę Jezusa. Żeby po prostu mieć przed oczami ten cel, żeby być jak Jezus. I tutaj chcę zacytować taki fragment, który właściwie opisuje, o co chodzi. To powiedział święty Franciszek Salezy. Kiedy mówisz o Bogu, pamiętaj, że mówisz o Bogu. To znaczy, że musisz robić to z szacunkiem i czcią. Nie przyjmuj postawy zarozumiałości czy tonu kazania, ale z duchem łagodności, miłości i pokory, sprawiając, że spłynie, jak w znanym Ci dobrze opisie oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami, słodki miód oddania i spraw boskich, kropla do kropli. I będziesz błagał Boga w głębi swojej duszy, by zechciał wlać tę świętą pociechę do serc tych, którzy słuchają. To anielskie zadanie ma być przeprowadzone z uprzejmością i łagodnością. Należy unikać tonu upominania. Należy iść drogą inspiracji. Wiesz dobrze, że łagodne zachowanie i uprzejme dawanie wskazówek działają cuda i mają moc zaproszenia, któremu serca nie mogą się oprzeć. Znalazłam też takie powiedzenie, że więcej much złapie się na krople miodu niż na beczkę octu. Czyli właśnie chodzi o to, żeby nie moralizować generalnie, tylko żeby w sposób łagodny i spokojny objaśniać tym, którzy są daleko od wiary. I też takie pytanie do Ciebie, do zastanowienia się, do refleksji. Jak Ty reagujesz, gdy ktoś się z Tobą nie zgadza? Jakie pierwsze uczucia się w Tobie rodzą? Jaka jest Twoja pierwsza reakcja? Bo te pierwsze reakcje rzeczywiście są takie bardzo spontaniczne, ale my możemy wypracowywać sobie właściwą reakcję. I nad czym właśnie, być może jest coś, nad czym powinieneś popracować. Dalej, jeśli chodzi o inne postawy ważne w objaśnianiu, to na pewno nie staraj się nikogo przekonać. Nie chodzi tutaj o przekonywanie. Trzeba ograniczyć się do przedstawienia prawd Ewangelii i nauczania Kościoła. Też nie należy popełniać błędu udowadniania prawd Ewangelii czy poprawności nauk Kościoła. Jezus mówi, że prawda was wyzwoli i też prawda sama się obroni. My mamy po prostu głosić. Jeśli chodzi o samą postawę, to pamiętajmy, że w relacjach z innymi zarówno istotny jest nasz przekaz werbalny, czyli to, co mówimy, ale też ten przekaz pozawerbalny, czyli cała nasza mimika, gestykulacja i to również działa na rozmówcę. I tu nie chodzi o to, żeby grać czy jakoś manipulować swoją mimiką, tylko żeby wypracować w sobie po prostu taką taką postawę życzliwości i przyjaźni, czy też właśnie patrzenia w oczy. To wszystko jest jakby też do wypracowania, czy też zwrócenia uwagi na to. Myślę też, że tak jak przy tym świadectwie, postawa autentyczności jest bardzo istotna. To znaczy, jeśli czegoś nie rozumiem, nie wiem i też mam wątpliwości w tej kwestii, to nie oszukujmy tej osoby i nie wymyślajmy czegoś. Zwyczajnie przyznajmy, że nie wiemy. Wcale nie jest naszym obowiązkiem, żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania, zarówno te teologiczne, jak i już w ogóle te egzystencjalne, to tym bardziej. Zdecydowanie ważniejsze jest powiedzenie na przykład, przyznanie się, że wiesz, ja nie wiem, czemu tak jest. Też tego nie rozumiem. Ale wierzę, że Bóg ma w tym jakiś plan, jeśli na przykład będą te kwestie egzystencjalne. Albo jeżeli to jest coś do sprawdzenia, to oczywiście możemy powiedzieć, że sprawdzimy lub też odesłać do kogoś, kto zna odpowiedź. I dalej postawa cierpliwości. Nawet w Ewangelii mamy taki fragment, w którym Jezus mówi, że ktoś tam inny siał, a wy zbieracie plon. A być może tutaj jest tak, że to ty siejesz, a ktoś inny będzie zbierał plon. I nie oczekuj jakichś spektakularnych efektów tego objaśniania, tego, że ktoś się z tobą podzieli, ty mu dasz odpowiedź i on już nie będzie miał tych wątpliwości i w ogóle super. Bo może on potrzebuje po prostu czasu na to, żeby to wszystko przetrawić. Być może dałeś dobrą odpowiedź, ale jeszcze po prostu nie jest gotowy, żeby to wszystko przyjąć. Czyli właśnie bądź w tym cierpliwy. I też na pewno nie ustawaj ani w modlitwie, ani w służbie. Nie należy się zniechęcać. I myślę też, że zdecydowanie należy się wystrzegać takiej postawy chełpienia się z mądrych wyjaśnień i jakiegoś rozpamiętywania, o jak to super mądrze i trafnie odpowiedziałam, wow. Ewangelizacja daje radość i daje poczucie szczęścia, ale to ma prowadzić i prowadzi do wdzięczności Panu Bogu, do uwielbiania Jezusa. Bo cóż masz, czego byś nie otrzymał? I też w innym miejscu w Ewangelii: sługą nieużytecznym jestem, wykonałem to, co miałem wykonać. Pan Bóg bardzo ceni to, co my robimy, ale pamiętajmy, że to przede wszystkim z Jego mocy to wszystko wypływa. I to jest tak, że jeżeli Ty sobie przypisujesz zasługi z dobrego objaśniania, to też stajesz się niewolnikiem tego. I będziesz oczekiwał efektów i będziesz się niecierpliwił, że tych efektów nie ma. A w momencie, kiedy uznasz tę prawdę, że to objaśnianie wypływa z mocy Ducha Świętego, będziesz tym bardziej wolny. I będziesz wiedział, że pierwszym, komu zależy na zewangelizowaniu tej osoby, jest Pan Bóg, a dopiero później Ty. Że Ty jesteś narzędziem i że to do Niego należy ten czas nawrócenia i dalszej drogi tej osoby. Myślę, że to są takie generalnie postawy, jakie powinniśmy przyjąć, wyjaśniając. No i przejdźmy teraz do tych zarzutów. Jak tak się zastanawiałam, jak odpowiadać na zarzuty, i to nie mam jakiegoś takiego przepisu uniwersalnego. Ja mogę tylko powiedzieć, jaka jest moja zasada, jak ja to robię. Mianowicie jakoś zawsze staram się odpowiadać w taki sposób, żeby wpleść kerygmat. Czy jest ktoś, kto nie wie, co to jest kerygmat? Bo wtedy bardzo chętnie wyjaśnię tak pokrótce. Okej. Staram się odpowiadać kerygmatycznie i osobiście, czyli też właśnie wplatać gdzieś moje doświadczenia czy świadectwo i też przykłady z Ewangelii. Kerygmat to jest Ewangelia, tylko przedstawiona w... To jest dobra nowina, przedstawiona w konkretny sposób. To jest narzędzie do głoszenia dobrej nowiny, w której najpierw mówimy o miłości Bożej do każdego człowieka, następnie o tym, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, sami z grzechem nie możemy sobie poradzić, i że odpowiedzią Pana Boga na grzech i na odejście człowieka jest Jezus, i On jest jedyną odpowiedzią. Jest Zbawicielem i Mesjaszem. I potem już przychodzi, jakby to jest ta prawda głoszona, przychodzi czas na decyzję człowieka, na przyjęcie tej miłości, uznanie tego, że jestem grzesznikiem, i przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela, a później uznanie Go jako Pana i Zbawiciela. A dalszym etapem kerygmatu jest przyjęcie pierwszego i największego daru, jakim jest dar Ducha Świętego. To jest dar dla wierzących, i wstąpienie do wspólnoty Kościoła. To tak pokrótce. Cały kerygmat przeżywa się na kursie Filip. Bardzo serdecznie zachęcam te osoby, które nie były na kursie Filip. Będzie niedługo organizowany w naszej wspólnocie. A to, jak głosić kerygmat, o tym jest mowa na innym kursie, na kursie Paweł, którym też bardzo polecam. Bardzo mi pomógł jako takie narzędzie ewangelizacyjne. Wymieńmy sobie teraz różne przyczyny i źródła takich zarzutów, tych, o których mówiliśmy na początku. Będzie ich 10. Pierwszym to jest nieznajomość po prostu i brak wiedzy. Braki katechetyczne, brak wiedzy o Jezusie i o historii zbawienia. Coś tam ktoś kiedyś wiedział, słyszał o Jezusie, ale tak naprawdę nie wie, kim jest i nie wie, co robił. I wtedy naszym zadaniem jest to powiedzieć o Bogu, po prostu, tak zwyczajnie. Takie podstawowe prawdy, czyli właśnie też kerygmatyczne, a być może katechetyczne później. Ale zaczynamy od kerygmatu, właśnie o tym, jaki Bóg jest, co Jezus robił, czym jest zbawienie. Jesteśmy takimi właśnie głosicielami. Inną przyczyną takich zarzutów są błędne przekonania, które też teraz są bardzo promowane w naszej kulturze. Jakieś fałszywe opinie o Jezusie i Ewangelii. No na przykład właśnie książka Dan Browna, kod Leonarda da Vinci, czy jakieś fałszywe pseudobadania. Widziałam chyba nawet na National Geographic jakieś takie filmy. Inne błędne przekonania mogą wynikać po prostu z takiej tendencji do uogólnień. Że wszyscy księża to coś tam, nikt coś tam, prawda? I każde takie uogólnianie też jest błędnym przekonaniem. I bardzo należy po prostu unikać takich stwierdzeń, bo one są co do zasady nieprawdziwe. Choć nie wszystkie stwierdzenia, na przykład wszystkich Pan Bóg kocha, jest prawdziwe. Za wszystkich umarł Jezus, też jest prawdziwe. Trzeci punkt, którym zatrzymam się trochę dłużej, bo myślę, że często się z tym spotykamy, dotyczy rozczarowań, czyli to, że rozczarowania są źródłem naszych zarzutów. Rozczarowania spowodowane głównie antyświadectwem ze strony niektórych chrześcijan. I tutaj często to mogą być prawdziwe rozczarowania i zranienia, że naprawdę ktoś został zraniony przez katechetę, jakąś siostrę zakonną czy księdza. Ja sama spotkałam się z opowiadaniami, że jakiś ksiądz ma dziecko, ma kochankę i po prostu jest hipokrytą i ta osoba wyszła z tego powodu z kościoła. Rozmawiałam też z chłopakiem, który od 10 lat nie był u spowiedzi, bo jakiś ksiądz tam w dzieciństwie na niego tak nakrzyczał, że po prostu miał taki uraz psychiczny. Rozczarowania dotyczące jakiejś takiej postawy roszczeniowej dotyczących ofiar, sprawowanie sakramentów i tak dalej. Ale też wiedzmy, że źródłem rozczarowań mogą być nie tylko osoby duchowne, choć one są częściej z racji tego, że są na świeczniku po prostu. I łatwiej się to zauważa. Ale również my możemy być źródłem rozczarowań. Na przykład jakieś nasze zachowania. Niby taka pobożna, a coś tam. Niby chodzi do kościoła, a tutaj możemy sobie wstawić różne rzeczy. Dlatego ważne jest, żebyśmy dbali o to, żeby nie być antyświadectwem i nie być źródłem zgorszenia dla tych najmniejszych, mówi Jezus, czyli dla tych, których wiara wisi na włosku. W momencie, kiedy wiadomo, że tu nie chodzi o to, że każdy z nas grzeszy, ale w momencie, kiedy już się taka sytuacja zdarzy, na pewno należy stanąć w prawdzie, to znaczy jakoś przeprosić, zadośćuczynić. I to jest bardzo ważne. Co zrobić, kiedy właśnie ten nasz rozmówca wypowiada takie rozczarowania i takie zarzuty co do księży i tego, co po prostu go spotkało? Po pierwsze, myślę, że wysłuchać, że to jest bardzo ważne. Po drugie, ważna tutaj jest jakaś taka delikatność i empatia, dlatego że to nie są kwestie tylko takie intelektualne, ale to po prostu jest jakieś zranienie. Też nie usprawiedliwiać i jakoś nie wybielać tych osób, które które no, zrobiły źle, a jednocześnie też nie dołącza się do tych oskarżeń, że okej, okay, no to usiądźmy i ponarzekajmy razem. Pamiętajmy, że to nie my jesteśmy tutaj sędziami. I Jezus też mówi, że nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie mamy wydawać jakby wyroków. Ja miałam taką sytuację i rozmawiając z tą osobą, zrobiło mi się też jakoś bardzo przykro i miałam taką potrzebę przeproszenia jej za to w imieniu Kościoła. To nie jest tak, że jeśli nie chcesz, to nie przepraszaj, bo rozumiem, że się nie czujesz winny za to, co jakaś osoba inna z Kościoła zrobiła, ale można przeprosić. Ja powiedziałam, że czuję się częścią Kościoła i jestem. I po prostu w imieniu Kościoła chcę cię przeprosić za to, czego doświadczyłeś. Ta osoba wtedy powiedziała, że to ona nie chce moich przeprosin, tylko bo ja to jestem okej. Ale też dalej jakby drążąc ten temat, powiedziałam, że mi na niej zależy. Że zależy mi na twojej relacji z Bogiem. Nie chcę, żeby tamto jakieś wydarzenie, choć bardzo trudne i bolesne, rzutowało na twojej relacji z Jezusem, że to jest zdecydowanie ważniejsze. I że wiem, że Bogu na tobie zależy. Czyli tutaj właśnie wchodzę na linię kerygmatu, tak? Że Bóg ciebie kocha. I to jest istotne. I chcę cię przeprosić, żebyś mógł jakby dalej iść i przyjąć Jezusa. Że widzę, że tą przeszkodą jest właśnie to zranienie, ale tutaj naprawdę jest coś zdecydowanie ważniejszego i piękniejszego. I tak jakoś właśnie rozmawiałam dalej z tą osobą. Trzeba się też wczuć, czyli takie stwierdzenia, jak bardzo mi przykro, że tego doświadczyłeś. To się nie powinno zdarzyć. Tak, zgadzam się, ten ksiądz, ta osoba popełniła zło. Tak Jezus mnie naucza. Myślę, że takie osoby oczekują, a jednocześnie godzi się, nie, brakuje mi teraz słowa, ale należy tak stwierdzić. Zasługują na to, żeby jakby uznać, że rzeczywiście może zostały skrzywdzone przez kogoś ze strony Kościoła. To jeżeli chodzi o rozczarowania. Inne źródło to brak prawdziwego zrozumienia. Czyli no na przykład tutaj może być kilka takich przykładów, że ja się wolę modlić tylko w domu, w kościele źle mi się modli, po co mam się sprowadzać przed jakimś obcym facetem i mówić mu o moich grzechach. To jest brak prawdziwego zrozumienia sakramentów i tego, co dzieje się w kościele. I tutaj możemy objaśnić, powiedzieć po prostu, czym jest Eucharystia, że jestem obecny żywy Jezus, że jakby filarem, że nasza relacja z Bogiem składa się zarówno z modlitwy osobistej, jak i z modlitwy wspólnotowej. I że jedno i drugie jest bardzo istotne. Że mamy się modlić w domu, ale też to spotkanie wspólnoty na niedzielnej Eucharystii jest ważne. Jeśli chodzi o same sakramenty, no to one są widzialnym znakiem działania łaski Bożej. One są takie banalne gesty, ale to też jest niesamowicie piękne według mnie. Że to jest jakiś kawałek chleba, trochę wody, czy nałożenie rąka, dzieją się takie niesamowite rzeczy. I myślę, że w momencie, kiedy właśnie my również tak będziemy patrzeć i rozumieć sakramenty, to będziemy się mogli tym podzielić. Że no, to są takie banały, tak, ale wiesz co, tu się dzieją niesamowite rzeczy. I wtedy inaczej przeżywamy ten sakrament spowiedzi też, z wiarą, że rzeczywiście spotykam się z samym Jezusem. I że to Jego moc uzdrowienia i odnowienia doświadczam. Przez posługę jakiegoś drugiego człowieka. Bo tak chciał też Jezus. To jest Jego sposób działania obecnie w Kościele. taki uprzywilejowany sposób. Dalej, odrzucenie władzy Pana Jezusa. To jest, myślę, że bardzo trudne, w sensie trudny punkt, bo oto tutaj jest jakby konfrontacja Ewangelii z życiem człowieka współczesnego i tego, że ja rzeczywiście muszę coś zmienić w swoim życiu. I ja miałam taką koleżankę w liceum, która już na dobre odeszła od kościoła w momencie, kiedy zaczęła spotykać się z chłopakiem, ponieważ jakby wymagania Ewangelii dotyczące życia w czystości no były zbyt trudne. I ta poprzeczka, i generalnie wydaje mi się, że to jest jedno z takich narzędzi złego ducha, w którym on wielu młodych ludzi potrafi odciągnąć od Pana Boga, od relacji z Nim, od Kościoła. Wielu tych, którzy byli ministrantami, czy osoby, które były wcześniej w Oazie, naprawdę w momencie, kiedy wchodzą z kimś w relację, to jest taki moment newralgiczny i mogą odejść od wiary. I my później po latach, ponieważ my jesteśmy tutaj studentami i tak dalej, spotykamy właśnie te osoby, które, no tak, kiedyś byłam w Oazie, ale później właśnie jakoś tak wyszło. I to jest właśnie no, ta postawa, w której wymagania Ewangelii stały się jakby zbyt trudne. Tak samo jakby no, ta wspomniana postawa hedonistyczna, chęci bogactwa, urządzenia się na tym świecie jak najwygodniej i używania. To wszystko po prostu kłóci się z Ewangelią, nie da się tego podpiąć, bo właśnie błogosławieństw na pewno nie. I po prostu, jeśli natrafiamy na taką sytuację, to sądzę, że tutaj świadectwo ma dużą rolę, bo przecież my nie jesteśmy cierpiennikami w takim sensie, że nasze życie... 5 minut? O Boże, ważne jest świadectwo tego, że tak, coś tracę, żeby zyskać jeszcze więcej. I że życie z Jezusem, życie Ewangelią i doświadczenie tego smaku jest o wiele większe niż te przyjemności. I myślę też, że to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz to te wymagania Ewangelii, czy słowa w Ewangelii, takie trudne do zinterpretowania, mogą być błędnie interpretowane. Jak na przykład, no nie wiem, nadstawianie drugiego policzka. Tu nie chodzi o to, żeby być jakimś mięczakiem czy nieudacznikiem. Bo Jezus też w momencie przesłuchania, w momencie, kiedy został uderzony, powiedział, jeśli źle powiedziałem, powiedz, udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Albo 8 błogosławieństw, wezwanie do ubóstwa, czy inne, nie chodzi o to, żeby... To nie jest promowanie depresji, to nie jest promowanie jakiejś takiej bierności. Słucham?
I dziadostwa.
Tylko to jest wezwanie do tego, żeby mieć wszystko u Boga, żeby coraz bardziej do Niego należeć i żeby po prostu na koniec móc się całkowicie Jemu oddać w momencie śmierci. Czyli chodzi też o to, żeby dobrze rozumieć Ewangelię. Jeżeli ktoś ma jakieś błędne właśnie wątpliwości wynikające z błędnej interpretacji tych wezwań Jezusa, to należy to objaśnić. I to też wezwanie i zaproszenie do nas, żeby pogłębiać po prostu nasze poznawanie Jezusa, nasze poznawanie Słowa. To się dzieje po pierwsze na modlitwie i na rozważaniu słowa, na adoracji, ale potem na konfrontacji tego z nauczaniem Kościoła i z tym, jak właśnie magisterium Kościoła wyjaśnia. My nie jesteśmy naprawdę jakimiś omnibusami, możemy się mylić, ale są mądrzejsi od nas, oświeceni też przez Ducha Świętego i to nauczanie Kościoła to jest to, na czym możemy się oprzeć. To jeszcze tylko chcę wspomnieć o tym, że dużo jakichś takich problemów może wynikać z uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych. Bo rodzina i więzi z rodzicami są tymi, które są bardzo silne i bardzo istotne w naszym życiu. One warunkują później nasze postawy. I w momencie, kiedy ktoś doświadczył jakiegoś zła, doświadczył przemocy ze strony matki czy ojca, rozpadu małżeństwa rodziców, alkoholizmu, odrzucenia, to może mieć bardzo duży problem. I musimy być tego świadomi, z tym, żeby umieć przyjąć miłość Pana Boga. Umieć jakby w ogóle to ogarnąć, dlatego że Jego ma fałszywe obrazy Boga. Jakby patrzy na Boga tak jak, powiedzmy, jak patrzy na swoją relację z mamą czy z tatą. I bądźmy tego świadomi, też jakby wtedy odpowiedzią jest to, żeby do znudzenia głosić tę miłość Bożą i głosić to, że nie, że Pan Bóg jest inny. I zatrzymywać się długo na tym punkcie pierwszym kerygmatu. Druga kwestia rodzinna to jakby przywiązanie do rodziców, do ich opinii, czy generalnie do opinii innych ludzi, środowiska, w którym jestem, a może środowiska, które nie jest, w którym nie ma ludzi wierzących. I wtedy taka postawa, znaczy chęć nawrócenia może być blokowana przez nich, może być blokowana przez to, że po prostu będziemy się bali ich odrzucenia, ich opinii. I to w tym kontekście Jezus mówi, że kto nie ma nienawiści ojca i matki, nie może iść za mną. Chodzi o to, żeby Jezus był ważniejszy niż to, co powie mama i tata. Dalej, ktoś może powiedzieć, że po prostu ciężko jest mu zaufać, że po prostu generalnie jest osobą nieufną. Sądzę, że to jest problem. To jest duży problem wielu z nas. I ja myślę, że to nie jest tak, że nie chciejmy oczekiwać od siebie ufności w 100% i zero lęku. Być może będą takie chwile, że będziemy mieli na 100% zaufać Panu Bogu. Ale to raczej jesteśmy na takim, balansujemy między ufnością a lękiem. I tu chodzi o właśnie o to, żeby było coraz więcej tej ufności, a coraz mniej lęku. I Jezusowi naprawdę wystarcza na początek 30% zaufania, 70% lęku. I On wchodzi przez te drzwi. Więc też zachęcajmy te osoby do tego, że możesz się bać. To nie chodzi o to, że jest w tobie jakiś lęk. Po prostu skoro widzisz w sobie jakąś cząstkę ufności, to w sobie pogłębiaj i za tym idź. I jakby ufność rodzi ufność. I ostatnia rzecz to taka postawa intelektualizowania, czyli postrzegania, poznawania wszystkiego wyłącznie głową, a nie sercem, powiedzmy. I takie też poznawanie Pana Boga. A żeby Go poznać, należy też do Niego przymknąć sercem. I czasem ta droga, odległość między głową a sercem jest zdecydowanie większa niż te 20 cm. Czasem są to naprawdę mile. Podobno częściej u mężczyzn niż u kobiet. Oni być może są częściej, mają większą trudność w przyjęciu czegoś sercem. I gdy ja zauważałam w rozmowie, że rzeczywiście z kimś rozmawiam i on jakby tylko po prostu rzuca jakieś argumenty i tak właśnie intelektualizuje, to tutaj też odnosiłam się do kerygmatu, w sensie do decyzji woli. Czy ty chcesz jakoś doświadczyć miłości Bożej? I też do głoszenia, przepraszam, do głoszenia miłości, czy tego, że prawda, że jestem grzesznikiem i takiego nie uogólniania, że wszyscy czy coś, tylko a jak to jest u ciebie, zadawania takich osobistych, no powiedzmy, zadawania osobistych pytań, ale nie, żeby kogoś tym urazić. Na koniec, mogę jeszcze chwilkę? Tak? To są te jakby źródła tych wątpliwości. Wydaje mi się, że na wiele pytań jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi takiej, że rzeczywiście jesteśmy, że znamy odpowiedź. Że tą odpowiedź znajdujemy w Ewangelii, czy jakby rozumiemy, co jest tym problemem. I tutaj i zarówno ta kwestia Kościoła, czy dotycząca osoby Pana Boga, to wszystko jest do łatwego wyjaśnienia. Ale myślę, że są też takie pytania, na które po prostu człowiek nie zna odpowiedzi i szuka tych odpowiedzi od samego początku. Te pytania egzystencjalne. Ja się spotkałam z taką moją koleżanką, której zmarła jak ukochana chyba ciocia, a ona się bardzo długo modliła i właśnie odeszła od Pana Boga, bądź kiedy ciocia zmarła, no bo po prostu to było dla niej nie do przebrnięcia. Właśnie pytanie o śmierć, pytanie o ciężką chorobę, która nas dotyka, a z którą trzeba jakoś żyć. No i właśnie, czy jakieś kataklizmy, które się zdarzają. Przepraszam. I to nie są pytania, na które mamy znajdować jakąś łatwą odpowiedź. Że tutaj właśnie też ta... Po pierwsze, ja zachęcam nas do zastanowienia się nad tym, jak ja sobie z tym radzę. Z kwestią cierpienia w świecie. Jaką ja znajduję odpowiedź, że wciąż trwam przy Panu Bogu i jestem przy Nim i chcę głosić, choć właśnie tych rzeczy nie rozumiem. Bo myślę, że to jest właśnie ta... Że tym będziemy mogli się podzielić z drugą osobą. W sensie, jak ja przeżywam te wszystkie sprawy, bo to nas również dotyczy. I wtedy będziemy mogli rzeczywiście pomóc, bo dać jakąś wskazówkę. Ja myślę, że tutaj, jeśli ja mogę powiedzieć, jak ja podchodzę do tych pytań, to teraz chyba najważniejsza jest właśnie taka postawa wiary i zaufania do Pana Boga. To, że już naprawdę doświadczyłam w swoim życiu, jak bardzo On jest dobry, jak bardzo jest miłosierny, jak bardzo się troszczy o mnie. I to pozwala mi Jemu ufać, pomimo tych wszystkich rzeczy, których nie rozumiem. Bo tu nie chodzi o to, żeby wszystko rozumieć, ale żeby pomimo tych niejasności nadal Mu ufać. Tak jak Maryja, tak jak Abraham, którzy nie wszystko rozumieli, ale jednak trwali przy Bogu. I że właśnie ta postawa zaufania Jemu, że choć tego nie rozumiem, to jednak Ci ufam, że jednak Ty jesteś dobry, że jest w tym jakiś plan. To jest moja odpowiedź po prostu na te kwestie. Czyli jakby patrzenie na cierpienie na świecie przez pryzmat wiary i zaufania do Boga pomimo wszystko. Pomimo tego całego zła, które widzę. Nie chcę tracić wiary i nadziei. Po pierwsze zwycięstwo właśnie miłości i Jezusa. I też w Jego dobroć, i w Jego mądrość, i to, że On rzeczywiście nad tym panuje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to pamiętajmy też, że już a propos tych odpowiedzi, które mamy dawać tym osobom, które zarzucają nas tymi pytaniami, pamiętajmy też, jeżeli jest zarzut o obojętność Pana Boga, że Bóg naprawdę nie jest obojętny na kwestie zła i cierpienia. I że On kategorycznie stanął, jakby krzyż jest odpowiedzią na zło i na cierpienie. I zmartwychwstanie jest zwycięstwem Jezusa nad śmiercią i nad grzechem, nad cierpieniem w naszym życiu, też nad przyjmowaniem tego cierpienia. Więc jakby Bóg nie jest obojętny. Bóg dał nam odpowiedź w Jezusie. I to też myślę, że jak dzisiaj będzie nocna adoracja, nie wiem, czy będzie jakiś temat, jak będzie, to jak najbardziej będzie w tym temacie, bo nie wiem, jaki jest program rekolekcji. Ale też patrzmy właśnie na Jezusa jako tego, który objaśnia, który daje odpowiedzi. Też tego właśnie, który jest odpowiedzią na nasze wątpliwości, czyli na te kwestie egzystencjalne. Na tego, który przyjął cierpienie, doświadczył i też pokonał zło.